Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wygłosił katechezę o drodze nadziei świętego Augustyna. Zachęcił też do brania udziału w wydarzeniach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej. Przypomnimy stuletnie dzieje tego Tygodnia Modlitw, a o jego owoce zapytamy kardynała Waltera Kaspera. Następnie przy okazji wizyty ad limina biskupów krajów arabskich sytuację chrześcijan w niektórych z nich przedstawi ojciec Adam Wąs, werbista. W środowym magazynie 16 stycznia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
W dzieciństwie mamy nadzieję na młodość, w młodości na dorosłość, w dorosłości na dojrzałość, w dojrzałości na starość, a w starości... Życiową drogę nadziei świętego Augustyna Benedykt XVI ukazał w katechezie na audiencji ogólnej. Znamienity biskup Hippony 4 lata przed śmiercią mianował swojego następcę, poświęcając się bez reszty medytacji i studium Pisma Świętego. Dokończył szereg ważnych ksiąg, komentarzy i pism, wykazał błędy heretyckie, zabiegał o pokój w północnych prowincjach Afryki.
Biografowie opisują rozterkę Augustyna w obliczu oblężonej przez wandalów w 430 roku Hippony i jego duchowy ból nad wziętymi do niewoli, rozproszonymi, prześladowanymi za wiarę i nad zamordowanymi. Umacniał mieszkańców Hippony, nauczając o Bożej opatrzności. Przypomniał, że w obliczu starzejącego się świata Ewangelia jest zawsze aktualna, nowa, a Chrystus młody. Zachęcał biskupów i kapłanów, by mimo zagrożenia najazdów, niewoli, pozostawali z wiernymi, nie pozbawiając ich świętej posługi. Oblężenie biskupiego miasta zbiegło się ze śmiercią świętego. Świadom swej choroby i bliskiej śmierci, ostatnie dni przeżywał samotnie, oddając się modlitwie, recytując ze szczególnym przekonaniem psalmy pokutne, które wielokrotnie komentował i odmawiał z ludem. Zmarł 28 sierpnia 430 roku. Jego ciało przewieziono na Sardynię, a następnie około 725 roku do Pawii, gdzie spoczywa do dzisiaj.
Przemawiając w auli Pawła VI, Benedykt XVI podkreślił, że święty Augustyn pozostawił po sobie ogromną spuściznę pism, które do dzisiaj są świadectwem jego żywej wiary, inspirującej współczesnych w poszukiwaniach dróg rozwoju Kościoła. W obliczu konfliktów zbrojnych dobitnie brzmi jego głos wskazujący, że największym powodem do chwały jest zakończenie wojny słowem, a nie wykańczanie ludzi mieczem. Papież przypomniał też przekonanie świętego Augustyna, że nikt nie może stawić czoła śmierci bez odpowiedniej pokuty.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie świętego Antoniego Opata. Mimo młodego wieku dojrzały w wierze rozdał swoje dobra ubogim. Całe życie poświęcił ascezie i pokucie. Nazywano go przyjacielem Boga. Jego wiarę podziwiał święty Augustyn. Za jego wzorem nieśmy pomoc ubogim i potrzebującym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Michał i Karolina Birek, Józefowie mieliśmy ślub. Przyjechaliśmy po błogosławieństwo papieża. Jest to dla nas wielka chwila.
Katarzyna i Grzegorz Birek. Ślub braliśmy w zagościńcu. Przyjechaliśmy, aby otrzymać błogosławieństwo papieskie, żebyśmy mogli żyć zgodnie z zasadami, które wyznaje Kościół.
Grażyna Blicharz, przyjechaliśmy z Nowego Jorku. Nie mamy wielkich oczekiwań, ale jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu być.
Brat Bogdan Franciak, to jest wielki człowiek. Coś nowego zawsze można od niego usłyszeć. Człowiek może się naprawdę odnaleźć w tym, co mówi Ojciec Święty.
To jest by ta kustroń, takie spotkanie, to w zasadzie jest raz chyba na całe życie. To są zupełnie inne chwile, inne momenty. Myślę, że to tak zostaje w pamięci do końca.
Kończąc audiencję ogólną, papież zachęcił do włączania się w inicjatywy Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Rozpocznie się on w piątek i potrwa do 25 stycznia. W tym roku mija 100 lat, odkąd obchodzony był on po raz pierwszy, przypomniał Benedykt XVI.
Il tema è...
Jego tematem jest zachęta świętego Pawła z listu do Tesaloniczan. Nieustannie się módlcie. Chętnie ją podtrzymuję i kieruję do całego Kościoła. Tak, potrzeba nieustannej modlitwy z wytrwałym wypraszaniem u Boga wielkiego daru jedności wszystkich uczniów Pana, oby niewyczerpana moc Ducha Świętego pobudzała nas do szczerego zaangażowania w poszukiwanie jedności, abyśmy wszyscy razem mogli wyznać, że Jezus jest jedynym Zbawicielem świata.
Salvatore del mondo.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan przeżywany jest już po raz 101. Przypomnijmy początki.
Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Wyznawców Chrystusa, określanego początkowo jako oktawa, zainicjował 100 lat temu ksiądz Paul Watson. Ten duchowny amerykańskiego kościoła episkopalnego w roku 1898 utworzył w Greymoor w stanie Nowy Jork anglikańską wspólnotę zakonną Franciszkanów Pojednania. Na rozpoczęcie i zakończenie oktawy modlitw wybrał on 18 i 25 stycznia jako dni poświęcone apostołom Piotrowi i Pawłowi. 18 stycznia w kalendarzu rzymskokatolickim czczono wówczas katedrę świętego Piotra. Datę tego święta, zachowaną jeszcze w mszale Jana 23, Paweł VI przeniósł na 22 lutego, zresztą zgodnie z wcześniejszą o wiele wieków tradycją. Natomiast 25 stycznia czci się nawrócenie świętego Pawła. W styczniu 1908 roku oktawę obchodzono po raz pierwszy. W następnym roku ksiądz Watson i założona przez niego wspólnota zakonna przeszli na katolicyzm, kontynuując modlitwę o jedność i działalność ekumeniczną.
Rzymskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczną piątkowe nieszpory w kościele sióstr Brygidek. Przewodniczyć im będzie kardynał Walter Kasper, kierujący papieską radą do spraw popierania jedności chrześcijan. W nabożeństwie weźmie udział luterańska delegacja z Finlandii, na czele której stoi biskup Turku Kari Makinen. O owocach stuletniej modlitwy mówi kardynał Kasper.
Tych 100 lat było czasem bardzo bogatym w działanie Ducha Świętego. Tydzień modlitw był znacznie wspierany, gdyż ekumenizm nie jest naszym dziełem, ale dziełem Ducha, bez którego nie można osiągnąć jedności. W ciągu wieku ta modlitwa bardzo się rozpowszechniła na całym świecie. Szczególnie w ostatnich latach utworzono wręcz sieci modlitwy, które połączyły klasztory, wspólnoty duchowe, biskupów, księży, świeckich. Ruch ekumeniczny jest więc prawdziwie ruchem modlitwy. Bez wątpienia chrześcijanie są dziś bardziej zjednoczeni. Nie uważają się za nieprzyjaciół, lecz za braci i siostry w Jezusie Chrystusie, kroczących razem drogą ku pełnej jedności.
Temat tegorocznego tygodnia zaczerpnięty jest z listu do Tesaloniczan, słowo refleksji.
Ruch ekumeniczny pierwotnie sięga Wieczernika, gdzie Jezus modlił się, aby wszyscy byli jedno. A ekumenizm polega na uwewnętrznieniu tej modlitwy Jezusa. Tegoroczne motto podsumowuje cały ruch ekumeniczny ostatniego stulecia. A jest to motyw przygotowany już w XIX wieku przez niektórych świętych, Wincentego Palottiego, księdza Orione. Oni już wówczas proponowali modlitwę o jedność. Dzisiaj idziemy w ślady tych wielkich świętych Kościoła katolickiego.
Tydzień modlitw o jedność jest inaugurowany u sióstr Brygidek wraz z luteranami. Jakie znaczenie ma ta celebracja?
Z Kościołem luterańskim w Finlandii mamy szczególne relacje, gdyż Kościół ten czuje się bardzo bliski Kościołowi katolickiemu. Rokrocznie przyjeżdżają na uroczystości ku czci swego patrona, świętego Henryka. Co rok rozpoczynamy tę modlitwę wraz z nimi i z siostrami Brygidkami. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w nabożeństwie nieszporów.
Mówił kardynał Walter Kasper.
Pierwszą redakcję tekstów na tegoroczny tydzień modlitw opracowała wielowyznaniowa grupa ze Stanów Zjednoczonych. Dla upamiętnienia faktu, że to w tym kraju zaczęto urządzać oktawę modlitw o jedność. Następnie Międzynarodowy Zespół Ekumeniczny, wyznaczony wspólnie przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i przez Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, dokonał ostatecznej redakcji i zatwierdzenia materiałów. Zespół zebrał się we wrześniu 2006 roku w klasztorze Franciszkanów Pojednania w Greymoor, czyli tam, gdzie przed 100 laty podjęto tę inicjatywę. W tekstach tych przypomniano, że po przejściu wspomnianej wspólnoty zakonnej na katolicyzm, ideę takiej modlitwy oficjalnie zaaprobował papież Pius X. Materiały zawierają propozycje modlitw i rozważań oraz czytań biblijnych na poszczególne dni ekumenicznego tygodnia pod hasłem „Nieustannie się módlcie”, do udziału w którym zachęcił dziś Benedykt XVI.
W Rzymie trwa wizyta ad rimina biskupów z krajów arabskich. Łaciński patriarcha Jerozolimy przypomniał przy tej okazji, że na Bliskim Wschodzie chrześcijanie byli zawsze obecni. Arcybiskup Michel Sabah zauważył, że mieszkańcami tego regionu są nie tylko muzułmanie i Żydzi, ale także arabscy chrześcijanie. To właśnie ci ostatni są spadkobiercami ogromnego dziedzictwa kulturowego i religijnego, które ukształtowało zachodnią cywilizację. Bliski Wschód jest kolebką chrześcijaństwa, a mimo to, po 2000 lat, liczba wyznawców Chrystusa w tym regionie sukcesywnie maleje. Wraz z nadejściem islamu w VII wieku, arabscy chrześcijanie stali się mniejszością religijną i taką, w dodatku podzieloną, pozostali do dnia dzisiejszego. Niezależnie od podziałów eklezjalnych uważają siebie za spadkobierców uczniów Chrystusa, którzy w coraz trudniejszych warunkach dają o nim świadectwo. O chrześcijan w wybranych krajach arabskich zapytaliśmy księdza Adama Wąsa, werbistę.
Sytuacja chrześcijan w świecie arabskim jest zróżnicowana. Każdy z krajów, które reprezentują obecni w Rzymie biskupi, ma swoją specyfikę. Przykładowo warunki życia i praktykowania religii w Arabii Saudyjskiej odbiegają od tych, których doświadczają Irakijczycy. Islamski socjalizm wywarł również swoje piętno na scenę religijną w Syrii. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja chrześcijan uchodzącej za model tolerancji w świecie muzułmańskim Jordanii.
Ksiądz Adam Wąs podkreśla, że najtrudniejszą sytuację mają chrześcijanie w Arabii Saudyjskiej, gdzie obowiązuje oficjalny zakaz praktykowania jakiejkolwiek religii poza islamem. Terytorium królestwa uważane jest za jeden wielki meczet, dlatego mimo iż liczbę chrześcijan w tym kraju szacuje się na ponad 2 miliony, nie mają oni do dyspozycji ani jednego kościoła, ani kaplicy, ani domu modlitw.
Zakazana jest oficjalna działalność księży. Nawet na autostradach pojawiają się znaki, które w kilku językach ostrzegają, że jest to droga tylko dla wyznawców islamu. Niemuzułmanom nie wolno wstępować do Mekki. Niedozwolone jest także wwożenie na teren Arabii Saudyjskiej symboli religijnych i publikacji, nade wszystko Pisma Świętego. Nad przestrzeganiem rygorystycznych zasad religijno-moralnych czuwa specjalna policja. Pod karą śmierci Saudyjczykom nie wolno zmieniać religii. Wyznawcami Chrystusa w tym kraju są obcokrajowcy, głównie z Filipin, Indii oraz Arabowie z państw tego regionu. Wobec braku wolności religijnej w Arabii Saudyjskiej żyjący tam chrześcijanie z nadzieją przyjęli słowa króla Abdullaha bin Abdulaziza As-Sauda, który podczas audiencji u Ojca Świętego Benedykta XVI pozytywnie wyraził się o obecności chrześcijan w jego królestwie. Podczas tego historycznego spotkania, które odbyło się 6 listopada 2007 roku, poruszono również zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w sąsiadującej z Arabią Saudyjską Jordanii. Aktualne położenie chrześcijan w tym kraju trafnie opisał król Abdullah II. Przed przyjazdem Jana Pawła II do Jordanii w marcu 2000 roku wypowiedział on następujące słowa.
Katolicy, wszyscy chrześcijanie stanowią bardzo istotną i respektowaną część naszego społeczeństwa. Piastując odpowiedzialne stanowiska rządowe i samorządowe, uczestniczą we wszystkich aspektach życia politycznego, ekonomicznego i społecznego kraju. Chrześcijanie odgrywają bardzo aktywną rolę w życiu jordańskiego parlamentu. Cieszą się wolnością wyznania i swobodą praktyk religijnych, nawet w kwestii budowy kościołów. Król zawsze darzył chrześcijan uznaniem. Uważamy, że wzajemny szacunek i zrozumienie między chrześcijanami i muzułmanami w Jordanii może służyć jako model tolerancji między wyznawcami obu religii. Jako Jordańczycy jesteśmy z tego ogromnie dumni.
Zdaniem księdza Wąsa, wypowiedź króla Abdullaha II określa rzeczywistość, w jakiej żyją obecnie jordańscy chrześcijanie.
Gwarantem wolności religijnej w Jordanii jest konstytucja, która zakazuje jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na przynależność religijną, niezależnie od faktu, że oficjalną religią królestwa jest islam. Nawracanie muzułmanina na chrześcijaństwo jest jednak zakazane. Jordańscy chrześcijanie korzystają z przywileju politycznego, jakim jest kwota parlamentarna. Uważani za lojalnych wobec króla i państwa, chrześcijańscy politycy obejmują odpowiedzialne funkcje rządowe i nierzadko stanowiska ministerialne. W prawnych kwestiach religijnych chrześcijanie podlegają eklezjalnym sądom poszczególnych kościołów.
Lokalny kościół rzymskokatolicki uczestniczy w realizacji uniwersalnej misji kościoła, który, nie zapominając o wymiarze duchowym, angażuje się w służbę człowieka i promuje godność osoby ludzkiej. Kościół jordański czyni to głównie przez parafie, szkoły katolickie, instytucje charytatywne i ośrodki pomocy społecznej. Ksiądz Adam Wąs zauważa, że na terenie Jordanii znajduje się ponad 30 parafii diecezjalnych. Praca w nich obejmuje tradycyjne formy apostolstwa, to znaczy udzielanie sakramentów, sprawowanie liturgii, apostolstwo chorych oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. Kler, jak podkreśla ojciec Wąs, cieszy się ogromnym poważaniem i autorytetem. Wnosi też znaczny wkład w szkolnictwo.
Priorytetem w działalności Kościoła rzymskokatolickiego zawsze była edukacja. Wydział Edukacji Patriarchatu Łacińskiego zarządza siecią ponad 40 szkół, w których uczy się ponad 20 tysięcy uczniów. Niezależnie od nazwy, szkoły są placówkami międzywyznaniowymi, w których obok chrześcijańskich nauczycieli pracują także muzułmanie, a znaczny procent uczniów wyznaje islam. Szkoły patriarchalne, będąc miejscem spotkania chrześcijan różnych dominacji, mają również charakter ekumeniczny. W ten sposób są one przykładem ekumenicznego i międzyreligijnego dialogu życia.
Kościół jordański angażuje się również w sektorze służby zdrowia i pomocy społecznej. Istniejące szpitale i ośrodki zdrowia prowadzone są tam głównie przez zgromadzenia zakonne.
Do najnowocześniejszych z nich należą szpitale prowadzone przez siostry Różańca Świętego w Irbidzie i siostry Kombonianki pracujące we włoskich szpitalach w Ammanie i Karaku. Za pośrednictwem oficjalnych instytucji i mniej formalnych organizacji grupy katolickie uczestniczą w niesieniu pomocy ofiarom wojny i konfliktów w regionie. Działalność charytatywną koordynuje powstały w 1968 roku Caritas Jordania.
Co jest największym zagrożeniem dla tamtejszych kościołów? Dyrektor Centrum Dialogu Kultur i Religii w Pieniężnie jednoznacznie odpowiada, że sekty, które zwłaszcza w Zerce, największym centrum przemysłowym Jordanii, przyciągają coraz więcej młodych katolików i prawosławnych. Największym problemem natomiast wspólnot chrześcijańskich jest permanentny spadek liczby wiernych.
W przeszłości, zwłaszcza po wojnach arabsko-izraelskich w 1948 i 1967 roku, do procentowego spadku chrześcijan w Jordanii przyczynił się napływ muzułmańskich Palestyńczyków. Współczesny spadek spowodowany jest emigracją i małżeństwami mieszanymi. Drastyczny wzrost jordańskich emigrantów, głównie do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Europy, ma podłoże zdecydowanie ekonomiczne. Zdając sobie sprawę ze statusu zanikającej mniejszości religijnej, Kościół rzymskokatolicki, podobnie jak pozostałe kościoły chrześcijańskie, przyjmuje politykę umiarkowaną. Decyzje podejmowane przez chrześcijańskich hierarchów zgodne są z polityką króla, którego darzą ogromnym poparciem i zaufaniem. Przy zachowaniu obecnego układu politycznego sytuacja chrześcijan w Jordanii nie powinna ulec zmianie.
Tu Radio Watykańskie. O kościołach w niektórych krajach arabskich z Pieniężna mówił dyrektor Centrum Dialogu Kultur i Religii ksiądz Adam Wąs, werbista. My tymczasem, kończąc środowy magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.